jak w praktyce wykazać rozliczalność. Podam Wam trzy przykłady, które część z Was może kojarzyć z tych pigułek wiedzy, które przekazywaliśmy na LinkedInie, ale jeden przykład będzie taki bonusowy. Nieobowiązkowy JOD, tak? Czyli mamy w naszej organizacji powołanego albo niepowołanego JOD-a. I nawet jeżeli tego inspektora ochrony danych w naszej organizacji powołaliśmy, to powinniśmy mieć analizę, z której będzie wynikało, czy w naszej organizacji ten JOD jest obowiązkowy. No, może w sektorze publicznym ta analiza nie będzie tak ważna, bo wiadomo, że podmioty publiczne tego JOD-a muszą zero-jedynkowo i tak powołać, ale jeżeli reprezentujemy sektor prywatny, to nawet jeżeli mamy JOD-a, to powinniśmy taką analizę mieć i wykazać ją w trakcie kontroli. Ale uwaga, nawet jeżeli nie, znaczy nawet jeżeli, również jeżeli nie powołaliśmy inspektora ochrony danych, potrzebna jest taka analiza, w szczególności w takich przypadkach potrzebna jest analiza, dlaczego w naszej firmie akurat takiej potrzeby, takiego obowiązku nie ma. Bardzo ważne, o czym niestety wiele osób zapomina, widziałem na czacie jednym okiem, że było o to pytania. Musimy się też rozliczyć z obowiązku, jeżeli JOD-a mamy, zgłoszenia JOD-a do Urzędu Ochrony Danych. Nagraliśmy ostatnio bardzo fajny poradnik, krok po kroku, jak zawiadomić UODO o powołaniu inspektora. I po drugie, o czym się jeszcze częściej zapomina, i musimy mieć potwierdzenie PDF-a i UPO z potwierdzeniem tego, że JOD-a zgłosiliśmy. Jeszcze jedna rzecz, o której się niestety bardzo często zapomina, bo nie jest zapisana w RODO, ale jest zapisana w UODO. Dane JOD-a powinny być opublikowane. Na przykład na naszej stronie internetowej, lub jeżeli nie mamy strony, to gdzieś w widocznym miejscu w naszej firmie, na przykład na jakiejś tablicy informacyjnej. Nieobowiązkowa DPIA, tak? Data Protection Impact Assessment. Czy przeprowadziliśmy DPIA? Jeżeli przeprowadziliśmy, to UODO nas poprosi oczywiście i o procedurę przeprowadzenia DPIA, zainteresuje się matrycą, metodologią, sprawdzi, w jaki sposób my tą DPIA przeprowadziliśmy, ale nawet jeżeli nie przeprowadziliśmy DPIA, to powinniśmy wykazać się przed inspektorami UODO tak zwaną pre-DPIA, czyli analizą krótką, to nie musi być naprawdę długi dokument, kilkopunktowa analiza, która wykazuje, że w przypadku tej czynności przetwarzania tego procesu akurat DPIA nie była wymagana. Wdrożenie dokumentacji. Co sprawdza UODO? Czy wdrożono politykę ochrony danych osobowych uchwałą zarządu? Sam podpis na dokumentacji zarządu, no dobrze, jeżeli jest, ale uchwała zarządu jest bardziej przez inspektorów pożądaną formą wdrożenia. Im bardziej oficjalna to będzie forma, tym lepiej. Czy nasz zespół, o tym się niestety bardzo często zapomina, czy nasz zespół został powiadomiony o fakcie wdrożenia takiej polityki ochrony danych osobowych? No i wreszcie, czy zespół ma łatwy dostęp do tej polityki? Czy zamieściliśmy ją na przykład na naszym firmowym czy urzędowym intranecie, na jakimś SharePoincie? No i teraz jeszcze jedna jakby niespodzianka, coś, co nawet nas bardzo zaskoczyło, o co zapytał UODO, to uwaga, czy w naszej, czy w kontrolowanej firmie jest coś takiego jak rejestr niezgodności JOD-a z ADO, tak? Czy prowadzimy jakiś udokumentowany wykaz obszarów, w których JOD nie zgadza się z ADO, czy może w drugą stronę, ADO nie wdraża zaleceń JOD-a. Taki rejestr nie musi mieć super skodyfikowanej formy, to od razu nie musi być jakaś tabela Excelowa. W naszym wypadku wystarczyły maile z potwierdzeniami statusowymi, gdzie rzeczywiście zgłaszamy coś zarządowi, a zarząd, no, panie Łukaszu, fajnie, ale tego akurat nie wdrożymy. To w zupełności inspektorom wystarczyło, ale pamiętajcie, że o to też możecie być zapytani. I nawet jeżeli JOD-a nie macie, jesteście na przykład specjalistą do spraw ochrony danych, to o to możecie zostać zapytani. Na to pytanie odpowiedź już padła. Nie wiem, czy widzicie odpowiedź na. Czy widzicie teraz treść? A możecie sekundkę, treść Q&A. Dobra. Czy imię i nazwisko JOD-a musi być umieszczone na stronie internetowej firmy? Tak jak mówiłem, tak, ale niestety bardzo wiele firm o tym zapomina. Firm i urzędów. Dlaczego? Ten obowiązek nie wynika wprost z RODO, ale jest przewidziane w polskiej krajowej ustawie o ochronie danych osobowych. Więc pamiętajcie o tym, żeby dane JOD-a bezwzględnie publikować na swojej stronie internetowej i te dane nie mogą być ukryte gdzieś tam na szarym końcu. Na przykład można je zamieścić w zakładce kontakt czy innym widocznym miejscu, do którego w łatwy sposób użytkownik będzie miał dostęp. Jak nie mamy strony, publikujemy gdzieś na przykład tablicy informacyjnej. Pytanie Okej, okay. Czy dopuszczalne jest korespondowanie z dostawcą z Chin? Jak traktować w kontekście transferu przekazywanie danych, imię, nazwisko pracowników do Chin? Jaka jest podstawa legalizacji takiego transferu? Czy ogólnie kwestia transferowania danych osobowych do państw trzecich, czyli między innymi do Chin, ale Chiny są najmniejszym problemem. Wiem, że akurat tutaj pytasz o Chiny, ale największym problemem są Stany Zjednoczone. Dlaczego? Dlatego, że masa firm i urzędów korzysta z narzędzi dostarczanych przez firmy amerykańskie i czasami korzystanie z tych narzędzi wiąże się z transferem danych właśnie do tych państw. No i niestety po Schrems 1, po Schrems 2 transferowanie danych do państw trzecich jest utrudnione, tak? Możemy podjąć szereg działań, które sprawią, że zmniejszymy ryzyka z tym związane. Chociażby przeprowadzimy tak zwaną TIE, czyli Transfer Impact Assessment. To jak przeprowadzić TIE, publikowaliśmy na naszym blogu, jak sobie wpiszecie blog dane osobowe.pl, TIE czy Transfer Impact Assessment, to tam będzie informacja na ten temat. Generalnie możemy zmniejszać ryzyka, ale od razu uprzedzam, idealnego rozwiązania tutaj nie znajdziemy. Okej, okay, pytanie. Procedury ochrony danych powinny być ogólne, czy lepiej szczegółowo z opisem postępowania w konkretnych sytuacjach? Znaczy tak, tutaj trzeba osiągnąć złoty środek. Wiem, że łatwo się mówi, ale z jednej strony złym rozwiązaniem jest tworzenie 500-stronicowej polityki ochrony danych osobowych, która będzie taką encyklopedią, bo po pierwsze masę czasu poświęcicie na opracowanie takiego dokumentu, ale co jeszcze gorsze, wy ten dokument będziecie musieli potem aktualizować. I jak aktualizować 500-stronicowy dokument? No, nie jest to proste zadanie. Ale drugie rozwiązanie też nie jest najlepsze, czyli zrobienie dwustronicowej polityki ochrony danych, gdzie napiszemy procedurę realizacji szkoleń, jak przychodzi pracownik, to go szkolimy. Procedura rozpatrywania skarg, jak płynie skarga, to ją rozpatrujemy. No to też nie będzie najlepsze rozwiązanie. Dobrze, żeby ta polityka ochrony danych, te procedury miały, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt stron. I jeżeli na przykład jest to opisane w prosty, zwięzły sposób i wyobrażamy sobie sytuację, że jedziemy na urlop i zastępuje mnie kolega, koleżanka z pracy i on na podstawie tej instrukcji, tej procedury jest w stanie działać, to to jest dobra procedura. To mówię, test babci, test rodzica jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Pamiętajcie o tym, że te procedury muszą odpowiadać na praktyczne potrzeby waszej organizacji, czyli to nie chodzi o to nie jest sztuka dla sztuki, to ma być po prostu walor praktyczny, do którego możecie sięgnąć w razie W, w razie potrzeby. Pytanie, kto jest odpowiedzialny za RCP w spółce, spółka czy oddziały? No tutaj trochę zależy, bo generalnie odpowiedzialny za prowadzenie RCP jest administrator danych i może to być, kto jest administratorem danych, może być problematyczne, jeżeli mamy spółkę matkę na przykład gdzieś tam za granicą, nie wiem, w Niemczech, a w Polsce jest oddział tej spółki, ale w formie właśnie oddziału. Na przykład nie ma swojego, nie wiem, NIP-u, REGON-u. To wtedy rzeczywiście bywa problematyczne określenie, czy ten oddział, no, będzie administratorem, czy podejmuje samodzielne decyzje, tak? Czy decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Natomiast bezwzględnie w sytuacji, jeżeli jesteśmy spółką córką z Polski, mamy spółkę matkę gdzieś tam za granicą, jesteśmy spółką córką, mamy swój NIP, REGON i tak dalej, no to bezwzględnie to my jako spółka, jako administrator odpowiadamy za prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. O, bardzo fajne pytanie, jak prawidłowo nadawać upoważnienia. Po pierwsze, w sposób rozliczalny, czyli żebyśmy byli w stanie wykazać, kto za ten proces odpowiada, kto te upoważnienia nadaje, na przykład w imieniu administratora danych, bo jakbyśmy czytali literalnie RODO, no to upoważnienia nadaje ADO. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby, nie wiem, pan prezes czy pani prezes siadała codziennie, zaczynała dzień od komu by tu wystawić upoważnienie do przetwarzania danych. No nie, oni tym się nie zajmują, więc na ogół upoważnienia są nadawane w imieniu administratora danych przez kogoś innego. Po drugie, pamiętajcie o tym, żeby dobrze by było w upoważnieniach wpisywać zakres tego upoważnienia, czyli do jakich zbiorów czy procesów upoważniamy danego pracownika. I to, do czego Was turbo zachęcam, nadawajcie upoważnienia w formie elektronicznej. Bardzo ułatwia to życie. Nadawanie upoważnień w formie papierowej, szczególnie w większych firmach, w większych urzędach, gdzie mamy dużą rotację, to jest jakiś koszmar. U jednego z naszych klientów dochodziło nawet do takich sytuacji, gdzie zanim centrala w Warszawie wystawiła papierowe upoważnienie i to upoważnienie dotarło do oddziału w Szczecinie, to już ten pracownik, który miał dostać upoważnienie, tam nie pracował, tak? Więc to jest metoda nie najlepsza. Czy powołanie inspektora ochrony danych w spółce z o.o. musi być zawarte w uchwale zarządu? Nie musi, może, tak? W przypadku powołania inspektora ochrony danych pamiętajcie, że najważniejsze są trzy rzeczy. Pierwsze, publikujemy jego dane na stronie. Drugie, zgłaszamy jego fakt jego powołania oraz, uwaga, zmiany lub zmiany jego danych kontaktowych lub zmiany danych adresowych administratora albo zmiany nazwy tego administratora. Musimy to złożyć do UODO i musimy pobrać potwierdzenie, jak to zrobić krok po kroku. Pokazaliśmy i na wideo, i na naszym blogu. Wygooglajcie sobie, jak zarejestrować J, blog dane osobowe.pl albo na naszym kanale na YouTubie. I po trzecie, musimy dysponować, to właśnie o czym pytasz, musimy dysponować jakimś wewnętrznym dokumentem, odpowiednio mocującym tego joda w naszej wewnętrznej strukturze organizacyjnej, czyli to może być albo uchwała zarządu, albo inny dokument, jakieś powołanie wewnętrzne, podpisane przez reprezentację, przez zarząd. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia i życzę bezpiecznych danych osobowych.